Dzisiaj chciałbym się podzielić słowem z Księgi Objawienia z 15 rozdziału od 2 do 4 wiersza, dlatego że Kościół, który spotyka się, Kościół, który jest w drodze, Kościół, który pielgrzymuje do celu, jest Kościołem wznoszącym chwałę, jest Kościołem śpiewającym, jest Kościołem pieśni, jest Kościołem uwielbienia. I ten fragment z tego miejsca w 15 rozdziale Księgi Objawienia mówi nam właśnie o takim kościele, który śpiewa. O kościele, który wznosi Bogu chwałę. 15 rozdział Księgi Objawienia, wiersze od 2 do 4. Zobaczyłem morze, było jakby ze szkła. Przenikał je ogień. Nad morzem stali ci, którzy pokonają bestię, jej podobiznę i liczbę jej imienia. W rękach trzymali harfy Boże i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga oraz pieśń Baranka. Jej treść była następująca. Wielkie i budzące zdumienie są Twoje dzieła, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i słuszne są Twoje drogi. Królu narodów, któż by się Ciebie nie bał, Panie, kto nie oddałby chwały Twojemu imieniu? Gdyż jedynie Ty jesteś święty, dlatego wszystkie narody przyjdą i złożą Ci pokłon. Objawiły się bowiem Twe sprawiedliwe dzieła. To jest ten krótki opis, który apostoł Jan przedstawia. I to jest właśnie ta sytuacja, o której już wspomniałem, że Kościół jest Kościołem, który śpiewa. Kościół Jezusa Chrystusa jest w tym żywym byciu w relacji z Bogiem. I on to wyraża przez śpiew, przez wznoszenie Bogu chwały. I to nie jest tylko śpiew dla samego śpiewu, ale to jest śpiew, który wynika z sytuacji tego, że Boży lud dostrzega wielkie Boże dzieła. Dostrzega te Boże dzieła w historii, dostrzega te Boże dzieła dzisiaj i patrzy w przyszłość na to, co Bóg przygotował. Dlatego śpiewamy i dzisiaj również dziękuję za te piękne pieśni i za to słowo, które porusza nas w tych pieśniach. Można by było powiedzieć, więcej powinniśmy wznosić tego śpiewu, bo on jest wyrażeniem tego, co się dzieje w niebiosach i to, co się dzieje też w naszych sercach. Sytuacja zilustrowana w tekście pochodzi z okresu prześladowania i ucisku chrześcijan. W Księdze Objawienia w 7 rozdziale, w 14 wierszu czytamy, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. To nie są ci, którym się tak dobrze i pięknie dzieje na ziemi i dlatego pobudzeni tą dobrocią swojego życia śpiewają. Ale to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. I nasza sytuacja jest jeszcze odmienna dzisiaj. Jeszcze jest odmienna dzisiaj. Ale to słowo zachęca nas do tego, byśmy w naszych sercach wzbudzili ten śpiew i wzbudzali go w każdej sytuacji, w każdej chwili naszego życia. Kościół w wielkim ucisku, kiedy 7 aniołów posłanych jest z 7 ostatnimi plagami, wiersz 1 o tym tutaj nam w tym 15 rozdziale mówi, bo będą się działy wielkie rzeczy przed końcem i ten Kościół śpiewa pieśń. Ten Kościół nie narzeka. Ten Kościół nie krytykuje władzy. Ten Kościół nie buntuje się przeciwko różnym sytuacjom, które mają miejsce. Ale ten Kościół śpiewa. Ci, którzy zwyciężają, ci, którzy zwyciężyli, śpiewają pieśń chwały przed tym, przed którym właśnie stoją. Śpiewają Jemu pieśń chwały. To jest czas przecież presji, to jest czas prześladowania za Domicjana. Jeżeli ktoś ma wgląd w historię Kościoła, to wiemy, jakie to były trudne i krwawe czasy, kiedy wielu chrześcijan naprawdę straciło życie ze względu na Chrystusa. I odnosząc to do nas dzisiaj, możemy powiedzieć, że to, co czyni nas śpiewającymi, jest tym, co się dzieje w niebie. Ta niebiańska rzeczywistość powoduje, że my zaczynamy śpiewać, kiedy dociera do nas to zwiastowanie, kiedy poznajemy tą prawdę, kiedy ją doświadczamy. Dlatego pieśń chwały zwycięzców, którą tutaj słyszymy. Ale również pieśń chwały tych, którzy jeszcze wciąż stoją na polu walki. Jest to pieśń, można by było powiedzieć, oporu wyznawców Chrystusa tutaj na ziemi. To jest pieśń obronna. Jeżeli jakąkolwiek broń mamy użyć dzisiaj czy w przyszłości jako Kościół, to jedną z tych broni jest właśnie pieśń chwały. To jest nasza obrona, to jest nasza tarcza wiary, to jest nasza ufność, to jest nasze wyznanie, to jest nasz miecz. Hymn, który jest treścią tekstu, jest śpiewany jednocześnie w niebie i na ziemi. Hymn ten łączy Kościół zwycięski, jak to Martin Luther powiedział, Ecclesia Triumphans, ten zwyciężający Kościół. Ale łączy również ten Kościół, który walczy, Ecclesia Militans po łacinie. Te dwa kościoły są tu połączone w tej jednej pieśni. Nabożeństwo jest zawsze wydarzeniem, kiedy Kościół bierze udział i wszyscy, którzy należą do Chrystusa, oddają Jemu chwałę. I to jest piękne, kiedy możemy pod wpływem tej muzyki wznosić Bogu chwałę, być poruszeni, dotknięci, zachęceni. W liście do Filipian czytamy, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. 2:10. I w objawieniu w 5:13 również czytamy: i słyszałem, jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi i pod ziemią i na morzu, wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Nasz tekst, który czytaliśmy, kieruje nasz wzrok najpierw do góry. Kieruje nasz wzrok do nieba. Nie ma mowy tam dosłownie o niebie, ale jest obraz szklanego morza. Jest obraz szklanego morza, o którym czytamy, a ono należy do tej niebiańskiej scenerii. I kiedy uważnie czytamy Księgę Objawienia, to słyszymy te obrazy, te ilustracje, które próbują nam w jakiś sposób przybliżyć tą rzeczywistość niebios. W 4:06 czytamy właśnie o tym: przed tronem też znajdowało się jakby szkliste morze przypominające kryształ. I te obrazy przemawiają do nas bardzo mocno, ale wiemy, że żadne słowa tak naprawdę nie wyrażą tej rzeczywistości i nie oddadzą tego do końca i nie przedstawią w pełni naszego Boga i Jego istoty, Jego chwały, Jego potęgi. I to, co Jan widział, może być dla nas podobieństwem niebiańskiej chwały, kiedy spoglądamy takimi oczyma. I to nie pozostaje bez znaczenia, na którym poziomie jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy. Tam w miejscu doskonałości i pełni znajdują się wszyscy z tymi instrumentami, o których tu słyszymy. Cytra, którą mają w ręku, poruszają ją, poruszają te dźwięki. Ci, którzy doszli do końca i wytrwali, oni tam śpiewają tą pieśń chwały. A to jest przecież Kościół Azji Mniejszej, który prześladowany był i staczał swoją walkę ze zwierzęciem, z Babilonem. Staczał swoją walkę z cesarstwem, które stawiało siebie w miejsce Boga. I należało w tej walce wytrwać. Dzisiaj Kościół musi wytrwać w każdym momencie swojego istnienia, swojej drogi, swojej pielgrzymki. Dzisiaj znajdujemy się w takim momencie historii, ale nie wiemy, co będzie za 10-20 lat. Dzisiaj jesteśmy też w naszej ojczyźnie, bo urodził nam się wnuczek i mogliśmy być razem, świętować pierwsze urodziny jego. Ale też modlimy się o to, by to następne pokolenie i następne mogło naprawdę doświadczać żywego Boga. Dlatego dzisiejszy Kościół jest miejscem, dlatego żywy Kościół dzisiaj, który śpiewa, wyznaje Boga, wyznaje Chrystusa, ogłasza te wielkie czyny. Jest tak ważnym punktem i miejscem na ziemi, jakkolwiek by nam ograniczono miejsca naszych spotkań, to Kościół będzie zawsze śpiewał i będzie dawał świadectwo wiary następnym pokoleniom, tym, którzy mają jeszcze dołączyć do tego szeregu wielbiących naszego Boga. I chociaż wszystko wskazywało na to, że zwyciężyły moce i siły, które uciskały i prześladowały Kościół, bo w 11 rozdziale, w 7 wierszu czytamy: zwierzę wychodzące z abisu, z tej otchłani, stoczy z nimi bitwę i zwycięży ich i zabije ich. Potem w innym miejscu, w 13 rozdziale, w 7 wierszu czytamy: i dano mu podjąć walkę ze świętymi i zwyciężyli ich. I to jest taki pierwszy plan wydarzeń, który możemy oglądać i możemy dostrzegać, że na zewnątrz dzieją się rzeczy jakby przeciwne Kościołowi. Ale tam dalej czytamy również w 17 rozdziale, że w pośrodku wydarzeń na ziemi zwycięży baranek. Lecz baranek ich zwycięży, mówi apostoł Jan. Lew, o którym jest mowa w 5 rozdziale, oto zwyciężył lew z plemienia Judy. A więc Chrystus, który mówi o sobie: jak i ja zwyciężyłem. Dlatego nasze zwycięstwo to potrzeba trzymania się Chrystusa dzisiaj. I wtedy Chrystus obiecuje: i wyznam Jego imię przed moim Ojcem. I w innym miejscu mówi: tego, który zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga. I ten tekst wyraźnie pokazuje, o co w poszczególnych momentach toczyła się ta walka. Bo chodziło o zwierzę, o jego obraz, o jego liczbę imienia. I co do tej liczby, czy to był Neron, czy też liczba ta wskazywała na Domicjana, to nie czyni tak naprawdę większego znaczenia, bo w Domicjanie dopatrywano się takiego jeszcze Nerona Redivivus, kogoś, kto był jeszcze straszniejszy, jeszcze mocniejszy, jeszcze gorszy, prześladując Kościół. O tym pisał Tertulian też w swojej apologii. Domicjan przetransportował swój obraz, siebie samego. Obraz, który przewyższał jego wymiary czterokrotnie. Przetransportował go do Efezu i tam należało oddawać temu obrazowi pokłon. Chrześcijanie, którzy według pierwszego przykazania chcieli pozostać wierni swojemu Bogu i Panu, ryzykowali życiem, nie kłaniając się temu obrazowi. Przypomina nam to troszeczkę historię Daniela i młodzieńców i to, co ich spotkało potem. Ale zwycięstwo nasze to nie upaść. Zwycięstwo nasze nie osłabnąć, ale być wiernym temu, kto jest prawdziwie Bogiem. Do końca być wiernym naszemu Bogu. Wiersz 4 mówi tutaj w naszym tekście: gdyż Ty jesteś jedynie święty. Jedynie Tobie chcemy się kłaniać. Jedynie Tobie oddawać chwałę. I to była postawa chrześcijan w czasie prześladowania, w czasie takiego wyzwania, jakie miało miejsce wówczas. Nie będziemy się kłaniać podobiznie cesarza, czy króla, czy kogokolwiek. Nasz pokłon należy się jedynie świętemu Bogu, o którym mówią. Męczennicy wczesnego Kościoła myśleli inaczej i postępowali inaczej. Wieniec życia jest obiecany tym, którzy wytrwają do końca. W 2 rozdziale, w liście do Smyrny, w 10 wierszu czytamy: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec żywota. To jest dzisiaj wezwanie dla nas. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec żywota. I ci, którzy intonują tą pieśń chwały, są zwycięzcami. Oni pozostali do końca wierni i nie wycofali się, ani nie zaparli się Chrystusa. I to nie znaczy, że byli doskonałymi ludźmi, że nie byli takimi świętymi, jak się może wydaje, ale mają prawo do Ojczyzny Niebiańskiej tylko dlatego, że zostali oczyszczeni krwią baranka. I w 7 rozdziale, w 14 wierszu czytamy, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. To są właśnie ci, dlatego że wszystko zawdzięczają Jemu, to tego właśnie nie opuścili. Pozostali Mu wierni i to jest ich zwycięstwo. W wierszu 3 czytamy, że śpiewają oni pieśń Mojżesza. Treść tego hymnu, jeżeli spojrzymy, to właściwie nie ma żadnego zapożyczenia z tej treści pieśni, która jest w Eksodus, w 2 Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale. Dlatego wspólny punkt tej pieśni musi znajdować się w innym miejscu, w innym punkcie. I on jest w sytuacji, w której ta pieśń mówi, oni są uratowani, mogą powiedzieć, że są na drugim brzegu morza już. Ileż pieśni śpiewamy, które mówią, że chcę dojść tam, by wielbić naszego Boga, by przejść rzekę Jordan, by przejść na drugi brzeg. To niebezpieczeństwo morza i zagrożenie, jakie było przed nimi, już jest poza nimi. Już przeszli to morze, już są na drugim brzegu, już są zwycięzcami. Wytrwali do końca i tak jak tutaj, tak i tam można by było wszystko stracić. Można stracić wolność, można stracić życie, można stracić przyszłość, Boże obietnice. Ale oni nie przegrali, wytrwali do końca. Czy wychwalają siebie i swoją siłę, swoje wozy, swoją broń, swoje wspaniałe plany, swoją mądrość strategiczną? Absolutnie nie, w żadnym słowie. Ich hymn jest wielkim podziwem wspaniałego Boga. Ich hymn wielbi te dzieła Boże i Jego sprawiedliwe postępowanie, Jego prawdziwe drogi, które On ma dla nas i z nami, Jego objawienie przed wszystkimi ludami. I to jest recepta dla nas. W tej pieśni widzieć sprawiedliwego Boga. Widzieć Boga, który ma swój plan i go realizuje. I widzieć Boga, który się nie męczy, nie ustaje. I widzieć Boga, który doskonale zdąża do tego planu, który ma od wieków. Wielki oddech tych, którzy zachowali wiarę. W 2 liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, w 7 wierszu apostoł Paweł mówi: piękny bój stoczyłem, biegu dokonałem, zachowałem wiarę, teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości. A zatem ta pieśń Mojżesza nie jest niczym innym jak pieśnią baranka. I dlatego możemy powiedzieć, że to jest pieśń Chrystusa, którą Kościół śpiewa, którą śpiewamy, w której wyznajemy te wszystkie Boże dzieła, bowiem w Jego ręce wszystko zostało złożone w historii świata i w historii Kościoła. I Jemu należy się chwała. On jest godny otworzyć pieczęcie. W 5 rozdziale, w 2 wierszu czytamy. I nawet historia Boga ze światem jest tą wspaniałą historią Chrystusa. Dlatego, że wszystko jest w Jego ręku i wszystko jest pod Jego panowaniem. Dlatego ci, którzy zwyciężyli, nie są zajęci sobą, ale są całkowicie pochłonięci chwałą Boga, radością Jego obecności, przebywania w Jego obecności, w miejscu, w którym się znaleźli. I to nie tylko śpiew, który wznoszą, ale to doświadczenie pełni Boga, w której znaleźli się, za którą tęsknili, za którą oddali swoje życie. To jest nasz cel i to jest nasze szczęście, jak psalmista mówi, być blisko Boga. Ta tęsknota doprowadziła ich do tego miejsca. Cenę, jaką zapłacili, to była strata ich życia. Ale dzisiaj wielbią Go. Dzisiaj wielbią Go dlatego, że są z Nim i widzą te dzieła w historii, które On dokonał. I spotkali się z Nim twarzą w twarz. Dzisiaj nie możemy sobie jeszcze przedstawić tej spontaniczności naszej radości w Bogu. To wszystko, co czynimy, jest cząstkowe. To wszystko, jak rozumiemy, jest cząstkowe. To wszystko, jak pojmujemy i widzimy, jest cząstkowe. Ale kiedy nastanie doskonałość, to będzie ten moment pieśni chwały, bo znajdziemy się w Jego obecności. Można Boga chwalić w różny sposób. W modlitwie, w czynie, w sztuce, w słuchaniu, a tam, gdzie sytuacja tego wymaga, również w cierpieniu. Tam, gdzie sytuacja tego wymaga, w zaufaniu w Jego prowadzenie w krytycznych chwilach naszego życia. Śpiew jest porównywalnie najbardziej takim niebiańskim w naszym uwielbieniu i chwale Boga. To, co możemy wyrazić. Wczoraj zadzwonił do mnie jeden z moich podopiecznych z zakładu karnego w Sztumie. Były gangster, który długo musiał odsiedzieć swój wyrok i w tym roku w czerwcu dopiero wyszedł na wolność. Już kilkakrotnie rozmawialiśmy ze sobą, ale właśnie wspomina, jak spotykaliśmy się i śpiew zmieniał jego życie, jak pierwszy raz w życiu zaczął w ogóle wypowiadać jakieś słowa do Boga w pieśni. Jak pieśń zaczęła nieść jego życie. I potem mogliśmy dostrzegać, jak wiele serc zostało przemienianych przez pieśni, które wspólnie wydobywaliśmy z naszych serc. Pieśń chwały. Ten hymn ukazuje zrozumienie i podziw, kiedy spoglądamy na historię ludzkości, szczególnie z perspektywy czasu. Bo to prowadzi nas do chwały Boga. W wierszu trzecim czytamy: wielkie i zdumiewające są Twoje dzieła. I to, co teraz jest zagadką i niewiadomą przed naszymi oczyma, a jest wiele takich pytań i zagadek, które dzisiaj nosimy, potem zrozumiemy i będziemy pełni podziwu dla tych wielkich czynów Boga. A zatem dzisiaj wezwanie i zachęta do zaufania, do wytrwania, do spostrzegania tego, który jest Bogiem i Panem historii. Bo historia zbawienia osiągnie swój cel, kiedy Bóg będzie uwielbiony. Kiedy Bóg będzie uwielbiony w tym, jak On, Bóg i Król, będzie dla nas w pełni Bogiem. W tym miejscu, do którego nas przygarnia, przyjmuje przez Jezusa Chrystusa. Bóg będzie w pełni nas posiadał, bez konfliktów, bez winy, bez przeszkód i bez cierpień. On będzie dla nich Bogiem ich, mówi w 21 rozdziale, w 3 wierszu Jan. I sam Bóg będzie z nimi ich Bogiem. I sam Bóg będzie z nimi i z nami, naszym Bogiem. To jest nasz Bóg i nic nie będzie pomiędzy nimi a Bogiem. Będziemy w pełni uwolnieni do chwały. Dzisiaj jeszcze mamy wiele takich skrupułów, żeby w pełni wolności oddać Bogu chwałę. Żeby tak jak Dawid może w pląsaniu przejść przez Kościół. Ale będziemy uwolnieni całkowicie do chwały. Będziemy uwolnieni z tych wszystkich naszych zahamowań, z bólu, z trudności. I po drugie, ten hymn, który przedstawia nam Jan, to jest hymn Kościoła kroczącego jeszcze na tej ziemi, Kościoła, który walczy, Kościoła, który jest na froncie. I nasz tekst kieruje nas dlatego ku niebu. I nie powinniśmy zapominać o tym, że ten hymn z księgi, z rozdziału 15 był tym fragmentem też z liturgii kościoła Asji Mniejszej w końcu pierwszego stulecia. Oni śpiewali to, co wyznawali. Ten hymn śpiewa Kościół stojący na froncie. Śpiewa Kościół w walce, w trudnym okresie próby, w czasie prześladowań za Domicjana. I ten hymn śpiewał Kościół w całej historii swojego istnienia. Więcej jeszcze, kiedy czytamy 16 rozdział i zobaczymy taką apokaliptyczną diagnozę świata i prognozę, jaką czeka świat, to zobaczymy, dlaczego w tak właśnie zdiagnozowanym obrazie świata można śpiewać i chwalić Boga. To zdanie z 13 rozdziału, 10 wiersz, tutaj jest wytrwałość i wiara świętych. Można sformułować inaczej, tutaj jest Boża chwała świętych. Tu się zgromadzili, tu jest ich chwała i powodem tego jest pewność, że Bóg nie kapituluje wobec sytuacji świata. Bóg się nie wycofuje z historii. Bóg się nie wycofał z historii, w której chrześcijanie Azji Mniejszej przechodzą czy przechodzili swoje prześladowania i cierpienia. Bóg się nie wycofuje dzisiaj z historii swojego ludu izraelskiego. Bóg się nie wycofuje z historii Kościoła dzisiaj, jakiekolwiek trudności mogą nas jeszcze oczekiwać. Ale przejdzie zwycięsko, dlatego że On jest Alfa i Omega, dlatego że On jest tym panującym królem królów, o którym czytamy w tej pieśni dzisiaj. I to od początku Księgi Objawienia daje taką bezpieczną perspektywę świata. To, co sprawia, że śpiewamy, to to, co się dzieje w niebie. Niebiańska rzeczywistość uruchamia nasze mechanizmy do śpiewu. Uruchamia nasz umysł, nasze serce. Motywuje nas do śpiewu to, co jest w niebie i przychodzi do naszego serca. A zatem musimy patrzeć do góry, tam, gdzie zachęca nas ta pieśń. Tam jest źródło naszego życia, tam jest źródło naszej motywacji. Tam jest źródło naszej nadziei. Tam jest źródło naszego wytrwania. Tam jest źródło pewności, że przejdziemy zwycięsko przez wszystkie trudności, jakie nas czekają jeszcze w tym życiu. Życie dane od Boga należy pielęgnować. Jesteśmy do tego zobowiązani. I tutaj stoimy, tutaj jesteśmy, tu jesteśmy Kościołem oporu, Kościołem walczącym, Kościołem wyznającym. Jako pieśń oporu, Kościół wyznający wiarę, Kościół, który ufa, korzysta właśnie z tej pieśni zwycięzców. To ich pieśń jest dzisiaj dla nas. To obłok świadków, którzy przeszli przed nami. Ich pieśń jest dla nas dzisiaj. Gdyż Ty jedynie jesteś święty, także wszystkie narody przyjdą i pokłonią Ci się, ponieważ uwidoczniły się Twoje sprawiedliwe dzieła. Wiersz 4 ponownie czytamy. Co już się uwidoczniło dla nas? Co widzimy? Bieg wydarzeń historii nie jest jeszcze na tyle przejrzysty, żebyśmy mogli wszystko dostrzec. Byłoby to może zbyt proste myślenie, gdybyśmy stwierdzili, że gdziekolwiek w świecie jest jakieś powodzenie, jakiś sukces, to tam musi być Bóg. I czasami powstają właśnie takie teologie Ewangelii sukcesu. Tam, gdzie jest sukces, tam, gdzie jest dobrobyt, tam, gdzie jest zdrowie, tam jest Bóg. Bóg, który objawił się w krzyżu swojego Syna, nie pasuje do takiego schematu zwycięstwa i sukcesu. Dzisiaj, kiedy będziemy przypominali to wydarzenie na krzyżu w czasie Wieczerzy Pańskiej, ono nam jeszcze raz to uświadomi. Nie widzimy całego obrazu historii świata i historia świata nie jest jeszcze też momentem sądu nad światem. Dlatego pośród wielu obietnic zwycięstwa naszego Pana i Króla jako chrześcijanie przechodzimy doświadczenia, przechodzimy trudności, przechodzimy ciemne doliny, o których mówi Psalm 23, które trzeba jeszcze przejść. One nie zostaną nam zabrane tylko dlatego, że nie chcemy przechodzić bolesnych chwil, ale będziemy musieli przejść niejedną ciemną dolinę. I kościoły Azji Mniejszej znajdują się właśnie w takim miejscu ciemnej doliny. Ani obecna sytuacja, ani perspektywa przyszłości nie daje powodu do radości i poczucia triumfu. Ale oni śpiewają. My też dzisiaj śpiewamy. I Kościół jutro też będzie śpiewał. Nie widzą Boga twarzą w twarz, ale znają Go przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj nie oglądamy Boga twarzą w twarz, ale nasza wiara jest przez Jezusa Chrystusa. Nasza wiara jest przez to, że dokonał w nas tej przemiany, odkupienia. I to stało się naszą rzeczywistością. I wiedzą, że to, co teraz jest, przeminie, a najważniejsze jest to, co nadchodzi. Najważniejsze jest to, co nadchodzi. I najważniejsze jest to, kto nadchodzi. I ponieważ znają nadchodzącego Pana, ponieważ my znamy nadchodzącego Pana, to wiedzą też z tej odpieczętowanej księgi, kto tak naprawdę kieruje historią. Dlatego można śpiewać. Jeżeli znamy tego Pana, którego nie widzimy, ale widzimy Go oczyma wiary, to możemy śpiewać. I dlatego śpiewamy. I dlatego będziemy śpiewać. W najtrudniejszym momencie mojego i Twojego życia będziemy śpiewać. I oni tak śpiewali, jakby już się wydarzyło to, że należeli do grona zwycięskiego Kościoła, który dokończył biegu. Dla naszej wiary to, co nadchodzi, jest tak pewne, że tego wydarzenia nie możemy nie dostrzegać i z tego wydarzenia czerpiemy. I tym wydarzeniem żyjemy, nadchodzącego Króla Królów, nadchodzącego Pana. Inaczej wszystko nie miałoby sensu. Gdyby nie doświadczenie krzyża, zmartwychwstania Chrystusa, gdyby nie doświadczenie zmartwychwstania naszego życia z Chrystusem i gdyby nie nadzieja, którą wypełni nasze serca, poznanie Go i oczekiwanie Go, ta prawda tej rzeczywistości, gdyby nie była naszym doświadczeniem, płynąca z Bożego objawienia, to wszystko nie miałoby sensu. To tak jak Paweł mówi, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to daremne nasze zwiastowanie, daremna nasza wiara. Dlatego to, co nas tam czeka, jest powodem i źródłem radości. Paweł widzi to również w ten sposób, bo mówi o uciskach, mówi o strachu, mówi o prześladowaniach, mówi o nagości, niebezpieczeństwach i mieczu, ale mówi również w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 37 wierszu, w tym wszystkim wyraźnie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. To jest nasze zwycięstwo, to jest nasza chwała. I tutaj w tym fragmencie, który przeczytaliśmy w wierszu drugim naszego tekstu, używa tego słowa, zwyciężają. Zwyciężają. Jeśli tylko jesteśmy umiłowani przez Boga, jeżeli znaleźliśmy się w Jego ręku, jesteśmy w Jego sercu, w Jego posiadaniu, to jesteśmy już u tych w górze i apostoł Paweł o tym mówi w liście do Efezjan. Z Chrystusem posadził nas w okręgach niebieskich. To jest nasze miejsce. To jest nasze miejsce chwały, dlatego śpiewamy i w każdym razie mamy dobry i właściwy powód do tego, żeby śpiewać hymn chwały. Mamy dobry powód i właściwy powód, żeby śpiewać tą pieśń zwycięstwa naszemu Bogu, Królowi Królów i Panu Panów. Dlatego niech nasze serca dołączą do tego chóru. Niech dołączają do tego chóru tych, którzy zwyciężyli i tych, którzy są na drodze do zwycięstwa. To my jesteśmy na drodze do zwycięstwa. I ta pieśń tych, którzy zwyciężyli, niech będzie naszą pieśnią, tak żebyśmy ostali się wierni do końca, aż do momentu, kiedy Chrystus przyjdzie. Nie wiemy, czy za naszego życia, ale tą nadzieją żyjemy i tą nadzieję wyśpiewujemy i ta nadzieja nas trzyma tutaj, tak byśmy mogli przejść do końca jako zwycięzcy. Niech Bóg nas w tym błogosławi, byśmy należeli do grona zwycięzców przez Jezusa Chrystusa. Amen.